tutaj jest taki fragment, no nie wiem, ziemi można powiedzieć, tak? Porośnięty drzewkami, jakimiś krzewami. Mhm. Jest trzepak. Czy pani wie, w jakim my się miejscu znajdujemy? Co tutaj kiedyś było? Czy pani słyszała o tym?
Ten mur, przy którym tu stoimy, to jest pozostałość po starym cmentarzu żydowskim. Cmentarzu przy ulicy Wesołej.
Właściwie to jest to, co pozostało z tego cmentarza,
to,
nic więcej.
To są fragmenty tylko muru okalającego ten cmentarz, jest to od strony północnej, można powiedzieć. Częściowo zdewastowany został w okresie okupacji, natomiast faktycznie zlikwidowany został w latach 47-50. Decyzją zarządu miejskiego, która przeznaczała te tereny pod zabudowę, zlikwidowano pozostałości po cmentarzu żydowskim. Było tu pochowanych około 25-30 tysięcy.
To jest chodnik.
Chodnik, po
którym chodzą ludzie, na którym parkują samochody.
Prawdopodobnie to próbowano przeprowadzać i przeprowadzono ograniczone ekshumacje, ale w większości jednak stoimy na pozostałości.
Czy pod nami są kości, można
kości,
powiedzieć?
Kości, tak.
Tych, którzy tutaj kiedyś byli pochowani.
Nie wiedziałam o tym. Naprawdę, nie mam pojęcia.
No związało to się przede wszystkim, ta zmiana tutaj wyburzenia, z przedłużeniem ulicy Kościuszki i ustanowieniem ulicy Zachodniej, która no, rozwiązała problemy komunikacyjne w Łodzi. Zostały zlikwidowane trzy stare ulice łódzkie, Stodolniana właśnie, Wesoła, przy której był ten cmentarz, i Masarska. Te ulice już nie istnieją.
Bursa tutaj właśnie to jest...
Tak, z jednej strony Bursa, tam jakiś plac zabaw dla dzieci, garaże.
Tutaj tak jak ta górka jest, to tak było równo. Później to dopiero plantowali, to tam przecież wykopywało się masę tych szczątków. Tam jeszcze były takie trumny, takie w kształcie trójkąta, tak jak takie stare, z takimi starymi kłódkami. To poskładali, później w folię zapakowali, ktoś to zabierał. Zabierali gdzieś to, bo tutaj to masa tego, bo no tego to się poniewierało po prostu. Ja pamiętam, bo
kości,
to przecież...
Kości, tak?
Tak, no bo przecież to było na takiej wysokości, jak jest... Góra tej górki, zaraz Państwu pokażę. Za tymi drzewami, między tym grubym i tym drugim, tam. Śladów nie ma, to jest gdzieś głębiej.
A tam stoją takie stare domy, w których prawdopodobnie kiedyś Żydzi mieszkali, tak? Patrzyli z okien mieszkań na ten cmentarz.
Na ten cmentarz, tak. Róg Pawiej i ulica Wrześnieńska.
One zachowały swoje nazwy?
Pawia zachowała swoje nazwy, no i Wrześnieńska też. I tutaj właśnie w okresie okupacji przebiegała granica zachodnia getta łódzkiego. Niektóre budynki z tego czasu się zachowały, jak to widzimy, chociażby drewniane, małe, jednorodzinne domki. Zagęszczenie było maksymalne. Ono się zmniejszało z uwagi na śmiertelność w getcie łódzkim, bo w wyniku właśnie przede wszystkim głodu i chorób przez 4 lata zmarło 45 tysięcy ludzi. Większość z nich to byli miejscowi tu Żydzi, ale byli również Żydzi z terenów okolicznych. Z Pabijanic, Szatku, z Duńskiej Woli, z Łęczycy, z Sieradza, z Wielunia. Do tego należy również dodać Żydów z Europy Zachodniej. Deportowano tych Żydów, którzy pozostali po kryształowej nocy. To byli wybitni filozofowie, lekarze, prawnicy, talmudyści, artyści znani. Dziennikarze, to była elita. Elita na przykład z Czech, jak przyszedł transport, to mówili, że to jest transport prawników i lekarzy. Tak samo z Wiednia. Przecież tam rodzina między innymi, nie kogo innego, tylko Zygmunta Freuda też była tutaj, lekarzy, którzy zostali zamordowani. Trzeba o tym pamiętać. Elegancko przyjechali salonkami, przecież na ten dworzec radogowski salonkami przyjeżdżali, z walizkami, w butach narciarskich, przygotowani na zimę, bo ich tak powiedziano, że jadą do ośrodków wypoczynkowych, na wschód i tak dalej. Przywiezie ze sobą bardzo dużo pieniędzy, waluty zagranicznej. Przecież do getta przychodziły systematycznie ich bardzo wysokie uposażenia, emerytury. Tylko że to było wszystko w getcie, musiało być wymienione na tak zwane gettomarki, czyli rumki, bo tylko one były w obiegu. Więc oni już zaraz za pierwszym razem zostali okradzeni z tego. A ponadto miejscowi, wykorzystując naiwność tych elit żydowskich, no z miejsca cwaniaki bałucy ograbili ich doszczętnie, co zaowocowało olbrzymią śmiertelnością. Oni tutaj po prostu nie zdawali sobie sprawy z tego. Na początku traktowali sobie jako piknik, jako zabawę. Organizowali sobie w pomieszczeniach przyjęcia i tak dalej, ale to trwało od 2 do 6 tygodni. A później zaczęła być bida.
Właśnie to podwórko wygląda tak, jakby tutaj się czas zatrzymał.
Jakby się czas zatrzymał.
Przewrócone do góry dnem, jakieś zardzewiałe wiadro czy garny.
Tak, garnki tam z tyłu posklecane
te
drutami.
Deski tutaj drutem,
brama,
tak, powiązana brama.
Ledwie trzymające się na
Na parkanach jest gwiazda Dawida.
Tak.
To jest ta Gnieźnieńska.
Pod numerem 20 znajdowała się prokuratura i urząd śledczy przełożonego starszeństwa Żydów w getcie łódzkim Rumgowskiego.
Dwupiętrowa kamienica, tak, chociaż tam jest jeszcze takie małe trzecie pięterko.
Tak, tu wydawano właśnie wyroki skazujące ludność żydowską za różne wykroczenia i łamanie przepisów. A przede wszystkim to były sprawy głównie o malwersacji kartek żywnościowych, kradzież żywności, kradzież opału, bo to były najbardziej potrzebne do życia artykuły. Stąd właśnie kierowano tych wszystkich skazanych do centralnego więzienia na terenie getta.
Z zewnątrz od ulicy jest otynkowane, a tutaj są tylko gołe cegły.
Tak, tutaj się mieścił prawdopodobnie dalsza część budynku, to jest 20-22, to był cały ten kompleks, a tam widzę 24, to został tu gdzieś rozebrany.
Jakieś drewniane stare drzwi, zniszczone. Schody kamienne, tak. Teraz są tutaj mieszkania.
Bo właśnie nie gdzie indziej, tylko w centralnym więzieniu na Czarneckiego była właśnie zbiornica ludności żydowskiej przed wysłaniem. Zbiornica, bo oni tak nazywali, ale co zaś w rodzaju był umszlak placu, tak jak takiego placu przejściowego na rampę kolejową. Łódź, Radogosz byli doprowadzani i stamtąd wywożeni do obozów zagłady. To był kompleks do domu starcy. I jak była ta wielka szpera we wrześniu 1942 roku, to właśnie stąd wszystkich starców wyrzucono z okien, z góry na platformę i wywieziono do obozu zagłady w Chełmie nad Nerem. Po tym, żeby było wesoło, został dom wypoczynkowy przełożonego starszeństwa i tutaj zasłużeni dygnitarze przełożonego starszeństwa Rumkowskiego odpoczywali.
Nie wiem, czy to ta sama brama, czy możliwe, żeby to była ta sama drewniana, taka dwuskrzydłowa brama.
Jest oficyna.
Domofony. Czyli z tych okien, tak? Wyrzucano tych starych ludzi.
Ci, którzy nie byli o własnych siłach w stanie zejść z chatą, to przez okno wyrzucali tak samo jak podczas likwidacji szpitali. Tak, no tutaj niedaleko jest przecież szpital Świętego Józefa przy Drewnowskiej 75. Też został zlikwidowany. A w ogóle, wie pani, no, po tej szperze, czyli po likwidacji dzieci, starców i chorych, wszystkie szpitale zostały zamknięte. Szpitale przerobiono na resorty pracy. Między innymi właśnie ten szpital na Drewnowskiego stał się resortem produkcji ponczoch i rękawiczek. No. Środkiem ulicy szła granica, z tej strony było getto, z tej strony była strona aryjska. I ona szła z rolnicy Pawi, tam gdzie żeśmy szli. I później ona dochodziła do Piwnej, z Piwnej do Urzędniczej. I to jest właśnie...
Idziemy tam, w tamtym kierunku.
W tamtym kierunku.
Po stronie aryjskiej, tak? Będziemy szli.
Będziemy patrzeć. Będzie pani te komórki jak na zwykle, wszędzie pełno ich tutaj.
I znowu te schody takie, tak, które na zewnątrz wiodą?
O, tak, patrzeć, to jest stara zabudowa. Natomiast te budynki po prawej stronie, jak widzimy Brzezińska 48, 6, 4, to są nowe, już postawione po wojnie. Na terenach już wyburzonych.
Tutaj widzę, że jest jakaś hurtownia drobiu, solarium Majorka.
Tak się to stało, że jak z getta zostało zlikwidowane w sierpniu 1944 roku, było tak zwane komando z Żydów złożone, które chodziło po tych budynkach i co lepsze rzeczy z tych budynków wynosiło i przekazywało do dyspozycji władz niemieckich. To trwało do stycznia 1945 roku. Z chwilą wyzwolenia Łodzi, trzeba pamiętać, że to była trzaskająca zima, od razu masy szabrowników ruszyły na tereny getta łódzkiego i co się dało, szabrowało. Całe schody cięły na tego. Także, że była taka sytuacja, że dwóch złodziei szabrowało na drugim piętrze czy na pierwszym, a na parterze ci, co byli, w tym czasie schody potrafili podziąć na kawałki, nie mogli tam ci zejść. No taka była sytuacja, bo mało tego. Później jeszcze było hasło skarby po Żydach. No było takie pojęcie, że Żydzi to bogaci. Więc rozbijano ściany, całe przegrody, podłogi zrywano, szukano skarbów. No i praktycznie, wie pani, po takim prawie rocznym, bo nikt tego nie dozorował, półrocznym, rocznym szabrowaniu, niewiele pozostało ze starego miasta, z tych części starych budynków, to wszystko się rozsypało i trzeba było to wszystko porozbierać. Porozbierać.
Urzędnicza 5.
Tak.
Też wtedy był taki numer? Taki
tak,
sam?
Taki sam numer i ten sam budynek. I w tym budynku mieścił się, proszę pani, resort, który garbował skóry. Garbarnia po prostu. Był resort pracy, który przede wszystkim szył mundury dla wojska lądowego, kurtki skórzane, ocieplane dla lotnictwa, również podobne kurtki dla marynarki wojennej Kriegsmarine. Drugim takim ważnym dla Niemców resortem pracy to był właśnie resort obuwniczy. Młode dziewczyny zajmowały się na przykład pleceniem tak zwanych kamaszy ze słomy. No to trzeba powiedzieć, że tą słomę najpierw musiano zmoczyć wodą i w takie właśnie przede wszystkim zimowe dni, bo to były przecież kamasze produkowane na front wschodni pod Stalingrad. Tu mówi mróz trzaskający, bo to nie tam jak dzisiaj 5-6 stopni, ale bywały 20-30 stopni. Ta zmarznięta słoma normalnie pękała w ręku. No to była straszna praca. Tam było zatrudnione 7 tysięcy takich młodych, przede wszystkim dziewcząt i chłopców.
My teraz stoimy w taki jesienny dzień.
Tak. Tak.
Ale jesteśmy dobrze ubrani.
Tak.
Mamy na sobie swetry, kurtki.
I trzeba powiedzieć, że my idziemy do domu, gdzie jest już ciepło. A trzeba pamiętać, że niestety w okresie okupacji przydział miału węglowego, bo węglu mowy nie było. Drewna na opał był znikomy wręcz. To się w małym woreczku dostawało na jakiś tam okres czasu i paliło i cały czas było zimno. Mało, że był człowiek głodny, to jeszcze przebywał w chłodzie. No więc ten głód i chłód powodował niesamowitą zachorowalność i śmiertelność. Właśnie w 1942 roku, no to ona sięgała gdzieś w granicach 160 osób dziennie.
Tutaj Durk było getto. Ja mieszkałam na Urzędniczej, jak było getto po jednej stronie, a po drugiej stronie ja. Tragedia była, okropna tragedia. Najgorzej było, jak wywozili mężczyzn, kobiety strasznie przeżywali, rzucali się, krzyczeli w niebogłosy. Żydzi przeszli też swoje. My przeszliśmy, ale oni też przeszli. Oj, przeszli. No strasznie było, zabili, zabrali dzieci. Matkom ostatni raz, to kobiety, to jedna się nawet na druty rzuciła, zabił ją, bo to były takie warty, stali na rogu piwny, Karwińskiej stała, na rogu urzędniczej i na końcu sędziowskiej stała też. Także to wszystko było, wie pan, ciężko, no niestety. Tam ktoś paczkę rzucił, to jak wypadli do kamienicy, to wszyscy żeśmy stanęli na równe nogi, musieliśmy tak jak to stawić, wicza, bo potwarte przestawić, a oni szukali. Kto mógł, to tam pomagał, no Boże, no też ludzie byli przecież, nie. Patrzeć było strach na to wszystko, a co dopiero mówić o życiu.
Tutaj jest jakaś taka dziwna, drewniana deska, tutaj chyba coś spływa, tak? Rynsztok jest pod spodem.
Kiedyś woda spływa po prostu.
Tak, w bramie.
Widzi pani, Urzędnicza 23. Ten budynek frontowy, niewielki jak pani widzi i ta oficyna troszkę większa, dwupiętrowa z poddaszem, było zamieszkiwane od listopada 1941 roku przez kolektyw III Berliński. Czyli to byli Żydzi, którzy trzecim transportem z Berlina zostali przywiezieni do getta i umieszczeni właśnie w tym pomieszczeniu. Chcę proszę wyobrazić, że w tym właśnie budynku, takim obskurnym, no ta oficyna jest nowsza, ale umieszczenie tu elity intelektualnej z Berlina, jakim byli profesorowie, lekarze, mecenasi, literaci, publicyści, w takich obskurnych warunkach, w takim obskurnym budynku musiało spowodować jakieś psychiczne też załamanie w większości.
Wiele osób popełniało samobójstwa.
Tak, przede wszystkim właśnie tych Żydów z Zachodu, którzy byli przyzwyczajeni raczej do luksusu, bo transport na przykład wśród transportu austriackiego z Wiednia była grupa, jeszcze pamiętające czasy Franciszka Józefa, to byli tak zwani tajni radcy dworu, Geheim Stadtrat, czyli osoby, to była elita. I nagle, proszę Państwa, znajdują się w tak obskurnych warunkach, gdzie 2-3 rodziny w jednym pokoju muszą mieszkać, załatwiać jej wszystko, no bo takie były warunki, to przecież nie było kanalizacji.
Takie małe okienka, pewnie niskie te pomieszczenia tutaj. Teraz suszą się na sznurkach jakieś dziecięce ubranka. Tak. Być może, że wtedy się też suszyły jakieś ubranka.
Na pewno, to mamy nawet więcej, bo to był to taki kolektyw jeden, to liczyło około 1000 osób, trzeba pamiętać. Tu.
I tutaj w tym tylko miejscu
tak,
tyle osób musiało mieszkać?
To wszystko było, te pawiloniki, które to są na pewno w tej chwili jakimiś schowkami, to też wszystko było zamieszkane. Na piętrowych łóżkach, 2-3-piętrowych łóżkach to wszystko spało i gnieździło się, proszę mnie.
Tutaj przez te drzwi wchodzili, tak? I znowu gwiazda Dawida namalowana.
Przy tym chodniku były wkopane słupy, było ogrodzenie. Ogrodzenie wysokie na 1,5 do 2 metrów. I chodziły wachy co jakiś 650 metrów i pilnowały, żeby nie wych. To było znacznie bardziej hermetycznie zamknięte getto. Trudność dotarcia na zewnątrz, ścisła izolacja. Nadto no, w porównaniu z Warszawą przynajmniej, no to jeszcze była na początku 67-tysięczna mniejszość niemiecka, a pod koniec okupacji 140 tysięcy liczące, więc też pilnowało. No, także i każdy każdego pilnował, donosił. Różne było zachowanie tych Niemców tu miejscowych, a tych, którzy przybyli, jeszcze gorsze. Była może taka tylko znikoma grupa Polaków, która okazywała współczucie i pomoc. Większość była, bym powiedział, przede wszystkim w tym pierwszym okresie, przed istnieniem getta. Były takie sytuacje z zachowanych relacji, to wynika, które czytałem, że pokazywano, że to jest Żydówka, która stoi w kolejce po chleb. Koleżanka swoją koleżankę pokazywała i Niemcy wyciągali ją.
Teraz ulica Adwokacka. Mhm. Kiedyś ulica Pucka. Delikatesy i jakieś też stare domy. Pamiętam, że tutaj był jeszcze na rogu taki, na rogu Zgierskiej i tej Puckiej, taki drewniany dom, który niedawno spłonął. Ja patrzę na te domy z okien mojego mieszkania. Mieszkam tutaj w wieżowcu obok. O, tutaj muzyka dobiegająca z tej kawiarenki internetowej. Czy wie pani, co kiedyś, przed wielu, wielu laty tutaj się znajdowało na tym terenie?
Nie.
Jeszcze nie uczyłem się o tym.
Arek, z getto? Nie. Nie, nie, nie wiem.
Coś związane z Niemcami.
Getto. Ludzie przetrzymywani wbrew własnej woli poprzez zaborców. Polacy, Żydzi. Wszyscy, którzy po prostu sprzeciwiali się Niemcom.
A wiecie, że w internecie jest specjalna strona poświęcona Żydom łódzkim?
Nie.
Tak włącza się twój komputer?
Tak. Tak?
Pomożesz mi teraz, syneczku, znaleźć tę wirtualną łódź żydowską?
Tak.
Wchodzimy?
Tak. Wirtualna żydowska łódź.
Dobrze. Żydowska łódź już nie istnieje. Zginęła bezpowrotnie wraz z zagładą łódzkiego getta. A ty wiesz, że my z okien naszego domu patrzymy na te...
obszary getta.
No właśnie. Takie małe domki. Jednak istnieje dotychczas wiele jej pozostałości. Najbardziej widoczną z nich jest największy w Europie żydowski cmentarz, miasto umarłych. Tutaj jest mowa o tym cmentarzu przy ulicy Brackiej, który obecnie jest remontowany, zbudowane takie duże ogrodzenie nowe dookoła cmentarza. No to co, szukamy dalej? Gmina żydowska. Pierwsi Żydzi pojawili się na terenach późniejszej Łodzi w XVIII wieku. Należeli najpierw do KHU w Strykowie, potem w Lutomiersku. Samodzielna gmina w Łodzi powstaje dopiero na początku XIX wieku. Teraz rabini, wymienieni są rabini gminni, synagogi i domy modlitwy. O, stary cmentarz przy ulicy Wesołej. Ten, który już nie istnieje. Nie istnieje w rzeczywistości, ale istnieje na przykład w internecie właśnie. Przypuśćmy sobie, ktoś teraz siedzi gdzieś w Stanach Zjednoczonych, albo w Niemczech, prawda? I wędruje tak jak my przez tę wirtualną łódź żydowską, której już nie ma. Istnieje na stronach internetu. Tak jak ten stary cmentarz przy Wesołej.